Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. Przywódca libańskiej terrorystycznej organizacji islamskiej Hezbollah wypowiedział Izraelowi otwartą wojnę. Niewykluczone, że konflikt rozszerzy się na Syrię i Iran. Świat usiłuje powstrzymać rozlew krwi. O położenie kresu przemocy apeluje Benedykt XVI, modląc się o przywrócenie pokoju na Bliskim Wschodzie. Tymczasem świat kolejny raz mówi o islamie i jego wyznawcach w perspektywie strachu. Czy powinniśmy bać się islamu? Będę o tym rozmawiać z moim dzisiejszym gościem, ojcem Adamem Wąsem, werbistą, arabistą, dyrektorem Centrum Dialogu Kultur i Religii w Pieniężnie. 15 lipca wita Państwa Beata Zajączkowska. O islamie ostatnimi czasy mówi się bardzo dużo, ale mówi się głównie w perspektywie strachu i lęku. Dramatyczne wydarzenia w Stanach Zjednoczonych, praktycznie to, co codziennie dzieje się w Iraku, czy ostatnie wydarzenia związane z działaniami libańskiej terrorystycznej organizacji islamskiej Hezbollah budzą w nas strach i lęk. Czy według ojca słusznie?
Sytuacja, jaka zaistniała po 11 września, legitymizuje ten lęk w każdym człowieku, ponieważ terror, radykalny fundamentalizm na pewno wzbudza taki lęk i jest uzasadniony. Rodzi się jednak też niebezpieczeństwo, że wszystkich muzułmanów kojarzonych z terrorystycznymi atakami czy z wojną w tej chwili w Iraku będziemy wprowadzać, mówiąc językiem kolokwialnym, do jednego worka. Wszystkich będziemy uważali za terrorystów i za radykalnych fundamentalistów, co jest niesprawiedliwe wobec milionów ludzi, którzy autentycznie wyznają swoją wiarę, chcą żyć zgodnie z jej zasadami. To nie znaczy zasadami, których manipuluje się przesłaniem religijnym. A taka sytuacja niestety miała miejsce i 11 września 2001 roku i w Madrycie, i w Londynie, i w wszystkich innych miejscach. Dlatego lęk jest uzasadniony, ale z drugiej strony on jest pewnym wyzwaniem. Powinien w człowieku, szczególnie wierzącym, wywołać pewną refleksję, abyśmy potrafili rozróżnić to zło od dobrego i dobrem zło zwyciężać. Wszystkie ataki terrorystyczne powinny nas uwrażliwić na zło. Z drugiej strony powinny też zachęcić do poznawania tej drugiej strony, bo myślę, że tylko taka obiektywna ocena zaistniałej sytuacji, obiektywna ocena muzułmanina, a więc pogłębiona refleksja nad jego zasadami wiary, nad jego tradycją, pozwoli dokonać obiektywnego rozróżnienia pomiędzy terrorystą a wyznawcą islamu.
A co powiedzieć o islamie, gdyby ksiądz mógł przedstawić tę religię naszym słuchaczom właśnie z tej drugiej strony? Bo boimy się tego, czego nie znamy.
Boimy się tego, czego nie znamy i myślę, że warto by sięgnąć po podstawowe rzeczy. Myślę, że w tak krótkiej wypowiedzi trudno przedstawić bardzo skomplikowaną rzeczywistość, jaką jest islam. Ale odnosząc się do samej nazwy, to ludzie, którzy są posłuszni woli Boga. A muzułmanin pochodzący właśnie od muslima, tego, który poddaje się tejże woli Boga. I warto by się tutaj skoncentrować na tej prostej zasadzie wyznania wiary, na tej tradycyjnej szahadzie, że nie ma bóstwa oprócz Boga. I druga fundamentalna prawda to wiara w posłannictwo Mahometa jako proroka, więc tego, który przekazał ludzkości to objawienie, które otrzymywał przez 40 lat swojego posłannictwa. I to, co jest cenne, to, co niejako łączy muzułmanów, chrześcijan i wyznawców judaizmu, a więc religii monoteistycznych, to właśnie ta idea jednego Boga. Oczywiście różnica w pojmowaniu czystego, radykalnego, oczywiście w cudzysłowie, monoteizmu islamskiego, muzułmańskiego i naszego monoteizmu, czyli wiary w trójjedynego Boga. Tu zawsze my jako chrześcijanie będziemy się różnili w stosunku do muzułmanów. Natomiast drugą część tej szahady nam, chrześcijanom, bardzo trudno przyjąć, ponieważ trudno nam uznać Mahometa jako proroka, który otrzymawszy objawienie miałby niejako dopełnić to, które zostało ludzkości przekazane w Jezusie Chrystusie. I tu jest ta zasadnicza różnica. W islamie występuje 5 tak zwanych filarów wiary i obowiązków, ale ważne jest to, żebyśmy sobie uświadomili, że łączy nas więcej niż dzieli. Myślę, że tutaj deklaracja Nostra Aetate, którą Sobór Watykański dał w darze katolikom 41 lat temu, posługa Jana Pawła II, cały jego pontyfikat, to jest miejsce, gdzie my jako współcześni katolicy powinniśmy się zatrzymać i spojrzeć na postawę tego wielkiego papieża. To pierwszy papież, który wszedł do świątyni muzułmańskiej. Świat muzułmański uznaje do dzisiaj wielkość naszego papieża. Tak wiele dla pojednania muzułmańsko-chrześcijańskiego zrobił Jan Paweł II, myślę, że w historii całego chrześcijaństwa nie znajdziemy.
Powiedział ojciec, że muzułmanin to człowiek posłuszny woli Boga. No i nam się znowu to posłuszeństwo kojarzy negatywnie. Święta wojna, dżihad, fundamentalizm.
Powiem niestety, ponieważ w przesłaniu koranicznym, które jest ambiwalentne, znajdziemy potwierdzenie na postawę, o której pani wspomniała, postawę radykalną. Dlatego warto wczytać się w współczesne interpretacje Koranu. I myślę, że współczesny katolik, współczesny chrześcijanin powinien również wiedzieć, że takie interpretacje istnieją. A więc próba zastosowania pewnej hermeneutyki, tej zasady historyczno-krytycznej w stosunku do objawionego pisma, które jednoznacznie odrzuca ataki terrorystyczne, odrzuca ślepe posłuszeństwo. Ponieważ te postawy są to karykatury człowieka wierzącego. I to posłuszeństwo zostaje tutaj manipulowane, że wykorzystuje się je do osiągnięcia określonych celów politycznych. Natomiast patrząc na człowieka wierzącego, mówiąc o tym, który jest posłuszny woli Boga, mam na uwadze przede wszystkim tego, który modli się regularnie, a więc modli się 5 razy w ciągu dnia. Myślę, że to dla nas chrześcijan jest też rodzaj pewnego wyzwania. To ten, który autentycznie pości i pości przede wszystkim w miesiącu Ramadanie. To niesamowite poświęcenie, kiedy uświadomimy sobie, że Ramadan przypada na długie miesiące letnie, zwłaszcza w miejscach, gdzie temperatury dochodzą do 40, nawet 50 stopni Celsjusza i w tych dniach nie wolno napić się kropli wody. Myślę, że posłuszeństwo to również autentyczne realizowanie tego posłannictwa mówiącego o jedności i jedyności Boga, a więc nie stwarzania sobie współczesnych bożków. To posłuszeństwo związane również jest z czynieniem dobra, do którego i tradycja koraniczna, i hadisy, a więc ta tradycja ustna, nawołuje. To są elementy, do których odnosi się i deklaracja Nostra Aetate, i do którego nawiązywał Jan Paweł II. Myślę, że chrześcijanie, katolicy współcześni za mało o tym wiedzą. I gdybyśmy wspólnie, i to jest to przesłanie papieskie Jana Pawła II, to jego testament duchowy, który mu tak bardzo zależało, abyśmy jako ludzie wierzący, jako dzieci jednego Boga, jako ci, którzy mają wspólnego ojca Abrahama, wspólnego ojca w wierze, potrafili dać ludzkości tę fantastyczną perspektywę wiary. I zagrożeniem jest oczywiście próba skonfrontowania tych dwóch tradycji religijnych. I jeśli przyjrzymy się pewnym procesom, które dokonują się, czy to na scenie politycznej ostatnich lat, czy lansowanie pewnych idei mówiących o zderzeniu cywilizacji, podporządkowanie tych wydarzeń terrorystycznych przygotowanemu z góry, tak mi się wydaje i tak to oceniam, scenariuszowi, wtedy jakby ludzkość zatracała tę perspektywę, na którą chciał zwrócić właśnie Jan Paweł II, odwołując się do tradycji obu religii.
Co decyduje o tym, że islam staje się coraz bardziej popularną religią?
Może zacznę od takiej historii z mojego przeżycia w Egipcie. W 1996 roku byłem na kursie języka arabskiego i to, co mnie uderzyło, to mnóstwo młodych ludzi. Uświadomiłem sobie wtedy, że to poczucie więzi daje też poczucie bezpieczeństwa. Rozmawiałem z młodymi ludźmi, którzy twierdzili, że próba odejścia chociażby od tej tradycji religijnej, czy próba odejścia od pewnego sposobu życia, ponieważ islam to tak skomplikowana rzeczywistość, powiedzmy religijno-polityczno-kulturalno-społeczna i tak dalej, która daje temu młodemu człowiekowi poczucie bezpieczeństwa, poczucie przynależności do wspólnoty. to pytanie odnosi się najprawdopodobniej do społeczeństw zachodnich. Bardzo często mówi się w Polsce, że każdego dnia ktoś przechodzi na islam. Dlatego odnoszę się do świata zachodniego. I wydaje mi się, że młody człowiek, decydując się na przejście na islam, szuka dwóch rzeczy. Szuka przynależności do wspólnoty i dwa, poczucia bezpieczeństwa, którego nasze społeczeństwo coraz bardziej skoncentrowane na osiągnięciu sukcesu, idące w tym duchu konsumpcjonizmu, przepraszam za te pojęcia, ale one oddają ducha naszej rzeczywistości. I islam, wchodząc w tę rzeczywistość, bardzo ją upraszcza, dając poczucie właśnie tej wspólnoty i przynależności do określonej grupy. Druga grupa, o której należy wspomnieć, dotyczy ludzi bardziej wykształconych, ale to są konwersje związane przede wszystkim z ruchem mistycznym, z ruchem sufickim, który jest bardzo silny w tradycji muzułmańskiej, aczkolwiek przez ortodoksyjny islam uznawany za marginalny i w zasadzie niedopuszczalny. Tak bym określił najogólniej te dwa nurty przechodzenia na islam.
Czy możemy powiedzieć, że muzułmanie używają metod rekrutacji swoich wiernych, w cudzysłowie? Kilka przykładów chociażby i nie dotyczących właśnie Europy. Malezja, gdzie za przejście na islam dostaje się prezenty, dostaje się pieniądze. Czy chociażby przykład z Zambii opowiadany przez jednego z misjonarzy, gdzie nad jeziorem Tanganyika firmy łowiące ryby wszystkie należą do muzułmanów. Więc jeżeli chcesz mieć pracę, musisz przejść na islam. W innym wypadku po prostu nie będziesz miał z czego utrzymać rodzinę. Są to metody jednak przerażające.
Może znowu zacznę od historii własnego pobytu w Kenii. Sam doświadczyłem czegoś podobnego. Najpierw w Nairobi mała wspólnota muzułmańska dysponowała rowerami. Nasi młodzi ludzie, którzy byli związani z naszą grupą młodzieżową, pokazywali mi tych, którzy byli u nas i przeszli i nagle patrzą i jeżdżą sobie rowerem. Okazało się, że to właśnie dowód wdzięczności. Albo zachęta, albo nagroda. Dwa, pamiętam, będąc w takiej wiosce w Garbatuli, to tak 400 kilometrów na północ od Nairobi, odwiedzając jedną ze stacji bocznych, poszedłem się przedstawić szejchowi jako starszyźnie tejże miejscowości. Na tyle byłem naiwny, w piątek i to w południe, kiedy wiadomo, muzułmanie mają swój najważniejszy dzień modlitw w tygodniu, ja jako intruz próbuję się przedstawiać. I pamiętam słowa owego szejcha, który był człowiekiem już w posuniętych latach i powiedział mi tak: witam ciebie jako przedstawiciela misji. Pamiętam, twoi poprzednicy też tutaj byli i próbowali coś robić. Nawet chcieli w naszej wiosce wybudować szkołę, przychodnie zdrowia. Najprawdopodobniej projekty są realizowane, czy będą. Ale pamiętaj, że jeśli postawicie kaplicę, to pierwszą osobę, która wejdzie z naszej wspólnoty, zabijemy na miejscu. To nie dar, o którym pani wspomniała, ale pewna brutalna rzeczywistość. Ja myślę, że te dary, o których mowa, one się wpisują w pewien paradygmat, w pewną, powiedzmy, cechy nadgorliwości, bym powiedział, misyjnej. A wiadomo, że i islam, i chrześcijaństwo należą do religii uniwersalistycznych, a więc tych, które mają ten imperatyw przesłania. Więc w jaki sposób muszą zrealizować misję nadaną każdej z tradycji. Problem polega na sposobie realizowania. Chwała Panu Bogu, że zajmujemy takie stanowisko i tę perspektywę negatywnego oceniania takiego postępowania. Ale na nieszczęście wśród naszych chrześcijańskich misjonarzy na pewno znajdą się i tacy, którzy próbują rozdawać swoje dary. Był też taki misjonarz, który w czasie suszy, wykorzystując bardzo trudną sytuację w wspólnocie muzułmańskiej w 95%, wydawał mączkę kukurydzianą za modlitwy odmawiane w naszej kaplicy. To są postawy, które należy eliminować, ponieważ nie tędy droga. I moglibyśmy tutaj przytoczyć wiele więcej sytuacji i z Sudanu, i innych krajów afrykańskich, nie tylko, gdzie ta nadgorliwość ludzi odpowiedzialnych, czy liderów religijnych, imamów, szejchów, doprowadza do napięć między wspólnotami. Znowu odwołam się do Jana Pawła II, który jest dla mnie najwspanialszym wzorem tego dialogu współczesnego, który właśnie w meczecie Umajadów w swoim przemówieniu wskazał na właściwą postawę ludzi odpowiedzialnych za wspólnoty religijne, za księży, imamów, tych wszystkich, którzy kształtują postawę swoich wiernych, aby nigdy nie wychowywali ludzi im powierzonych do zwalczania siebie. I myślę, że każda tego rodzaju sytuacja, każde napięcie jest uwstecznianiem się w drodze dialogu. Jest jednocześnie policzkiem zadawanym ludziom wierzącym. ponieważ to, co się dokonuje bardzo długo na płaszczyźnie dialogu, można bardzo łatwo zniszczyć, właśnie postępując w taki sposób.
We Włoszech ostatnimi czasy można było usłyszeć głosy przeciwko chrześcijanom, ale przeciwko też generalnie całemu społeczeństwu, że jest nietolerancyjne. Ten brak tolerancji miał polegać na tym, że Włosi nie zgadzali się na budowę kolejnych meczetów. Czy znowu nie jest tak, odbijamy piłeczkę, że muzułmanie żądają tolerancji na przykład dla siebie w Europie, a spójrzmy na Arabię Saudyjską czy chociażby Księstwo Butanu, gdzie chrześcijanie są prześladowani i nie ma w ogóle dla nich tolerancji.
Kraje, w których sytuacja jest wyjątkowo trudna, trzeba na nie wskazywać. I myślę, wspomniała pani Arabię Saudyjską. Znowu mogę przytoczyć przykład z własnego życia, kiedy będąc w Jordanii na studiach islamistycznych, jeden z moich przyjaciół, inżynier, udawał się do pracy w Dżeddzie i jako prawdziwy chrześcijanin zabrał ze sobą Pismo Święte, różaniec, krzyżyk. To wszystko zostało mu zabrane na lotnisku.
To jest prawem zakazane.
Tak, oczywiście, nie wolno, nie wolno. I dobrze, że miał osoby wysoko postawione w firmie, która go zatrudniała, że pozwolono mu na kontynuację podróży i pracy. Mówimy o rzeczach bardzo kompleksowych, tolerancji. Ja osobiście wolę mówić o szacunku, ponieważ tolerancja zawsze zakłada gdzieś rodzaj obojętności. Szacunek natomiast niejako zaprasza mnie do tego, żebym chociaż próbował poznać mojego partnera dialogu czy rozmowy. Poznając drugą rzeczywistość, automatycznie muszę odpowiadać na pewne pytania, które partner dialogu stawia wobec mnie. Nie zawsze łatwe, które dla mnie są rzeczą oczywistą. I tutaj można by powiedzieć, żeby wielka prawda o Trójcy Świętej. Zawsze wydawało mi się, będąc wśród współbraci, wśród chrześcijan, katolików, że modląc się o Trójcy Świętej to rzecz oczywista, nie wymaga żadnej dyskusji. Natomiast w kontakcie z muzułmanami pierwszą rzecz, którą oni mówią, to wierzysz w jednego Boga, który jest trójjedyny, a więc niejako jesteś politeistą. I wtedy zaczyna się taka solidna praca, żeby znaleźć taki sposób przedstawiania aspektów mojej wiary, żeby one dotarły do partnera dialogu, który nie ma tego przygotowania ani teologicznego, ani religijnego w ogólnym sensie. I moja terminologia używana, powiedzmy, dzięki studiom filozoficznym i teologicznym i całej tradycji nie wystarcza. Natomiast co zrobić? Myślę, że trzeba być bardzo czujnym i dialog zakłada również wzajemność. Nie można być w dialogu naiwnym. Bardzo często ze względu na błędne rozumienie dialogu próbuje się dialog utożsamić z pewnym konsensusem, pewnym kompromisem, gdzie my musimy nagle zrezygnować z pewnych prawd wiary nawet, żeby być razem. Nie. Jeśli tak pojmiemy dialog, to znajdujemy się na płaszczyźnie czysto politycznej i próbujemy nim manipulować. Natomiast kiedy ludzie wierzący spotykają się na płaszczyźnie dialogu, chodzi o to, abyśmy próbowali w duchu szacunku poznać tradycję religijną, która istnieje. Próbowali w tymże duchu stworzyć taką atmosferę, która pozwoli wyznawać naszą wiarę. Żadne z tych państw, wspomniane przez panią, na pewno się w tym nie mieszczą. Tu Europa musi być bardzo czujna, ponieważ z jednej strony chodzi o tę wzajemność, a więc musimy mieć w perspektywie również chrześcijan żyjących w tych krajach i ich sytuację i nazywać tę sytuację po imieniu. Z drugiej strony mamy rzeczywistość europejską, a więc wspólnotę muzułmanów żyjących wśród nas, którzy mają swoje prawa. I tak jak powiedziałem, to rzecz bardzo, bardzo delikatna i dlatego decyzja musi być zawsze podejmowana wspólnie. Bo w momencie, kiedy wspólnotę muzułmańską próbuje się izolować, może nie używając określonych decyzji politycznych czy prawnych, ale kiedy stwarza się tylko taką atmosferę, w której sama wspólnota muzułmańska buduje getto, automatycznie izoluje się tych ludzi, to raz. I dwa, będąc w izolacji, oni nigdy nie będą się czuli odpowiedzialni za to państwo. Nigdy nie będą ponosili odpowiedzialności za decyzje. Natomiast w momencie, kiedy rozszerzy się tę platformę, kiedy oni sami poczują się gospodarzami, wtedy dojrzą korzyści i negatywy, które, powiedzmy, wynikają z podejmowania określonej decyzji.
Dziękuję za rozmowę. Państwu przypomnę, naszym gościem był ojciec Adam Wąs, werbista, arabista, dyrektor Centrum Dialogu, Kultur i Religii w Pieniężnie. Dziękuję bardzo. Radio Watykańskie. Laudetur Jezus Chrystus.